wszystkich bardzo serdecznie. Członków Kościoła Sympatyków, gości tutaj na miejscu, też online. Witam serdecznie też naszych gości z Ukrainy. Mam nadzieję, że się słyszymy i rozumiemy za pośrednictwem Iwanki. Dzisiaj to ja mam przyjemność stanąć tutaj przed wami, co oznacza, że będziemy kontynuować naszą podróż w Księgę Samuela. I zacznę od zrobienia rzeczy, które miałem nie robić. To znaczy podsumuję najważniejsze elementy Księgi Samuela i to, co do tej pory sobie o Księdze Samuela zdążyliśmy powiedzieć. No, ze względu na to, że mamy sporo nowych osób, a jesteśmy już w 8 rozdziale tej księgi, więc najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, mówię Księga Samuela, a nie Księgi Samuelowe, ponieważ oryginalnie Księga Samuela była jedną księgą. Także podział na dwie księgi jest czysto techniczny. Tak naprawdę jest to jedna historia i nie możemy jej rozdzielać. Po drugie, kontekstem dla całej Księgi Samuela jest Księga Sędziów. I widzimy, że akcja Księgi Samuela rozgrywa się w chaosie organizacyjnym i moralnym, w jakim znalazł się Izrael. Wystarczy zresztą przytoczyć ostatni werset ostatniego rozdziału Księgi Sędziów, który właśnie o tym mówi. W Księdze Sędziów, Księga Sędziów kończy się takim zdaniem. W tych dniach nie było króla w Izraelu. Każdy robił to, co sam uważał za słuszne. No właśnie, nie było króla. I z taką atmosferą wchodzimy w księgę Samuela. Po trzecie, Księga Samuela jest księgą przełomu. Ukazuje nam, jak z tego chaosu właśnie, w którym Izrael się znalazł, jak z tego chaosu wyłoniła się monarchia. Jak 12 plemion Izraela połączyło się w królestwo, którym rządzone przez króla. I oczywiście Księga Samuela nie koncentruje się tylko na politycznych aspektach tego wydarzenia, ale też na takich dalekich, dalekosiężnych, teologicznych konsekwencjach i wnioskach, czyniąc Boga bohaterem całej historii. I po czwarte, Księga Samuela jest biblijną narracją, czyli jest kompilacją scen, które układają się w wątki, tworząc jedną spójną historię. I po piąte, mimo że przytłaczająca większość tekstu jest napisana prozą, to mamy w Księdze Samuela trzy utwory poetyckie, trzy wiersze, na których cała księga się opiera. I krótko streszczając to, co do tej pory sobie zdążyliśmy powiedzieć, to zaczęliśmy właśnie od omawiania pierwszej pieśni, pierwszego wiersza, który napotykamy w Księdze Samuela. I ten wiersz, ta pieśń jest zwana Pieśnią Anny. Anna jest bohaterką pierwszych rozdziałów Księgi Samuela i jest ukazana jako wierna i pobożna kobieta, która ma problem, cierpi na bezpłodność. I w wyniku Bożej interwencji i w wyniku Bożego błogosławieństwa zachodzi w ciążę i rodzi swojego pierworodnego syna, właśnie Samuela. I na początku drugiego rozdziału wyśpiewuje tę pieśń i opowiada w tej pieśni, zapowiada to, co się wydarzy w całej księdze de facto. I słowa jej pieśni bardzo szybko zaczynają się spełniać, kiedy arcykapłan Heli i jego dwóch niegodziwych synów umierają w wyniku pierwszych bitew z Filistynami, którzy wtedy byli wrogiem Izraela. I ten okres konfliktu pomiędzy Izraelem a Filistynami jest takim momentem, w którym Izrael odbiera gorzko-słodką lekcję od Pana Boga na temat tego, jaki Bóg jest. Gorzką, ponieważ jest związana z porażkami w bitwach z Filistynami i co finalnie doprowadziło do tego, że Arka Przymierza została przez Filistyńczyków ukradziona. Natomiast ta lekcja jest słodka, bo kończy się upamiętaniem Izraela, odnowieniem relacji z Panem Bogiem i sytuacją, w której Bóg właściwie samodzielnie wygrywa z Filistynami drugą wojnę. I tutaj skończyłem moje ostatnie kazanie. W momencie, w którym Samuel do pełnionego urzędu proroka dokłada jeszcze urząd sędziego i właśnie Bóg zwycięża Filistyńczyków, a Izrael nawraca się, powraca do Boga. I ze względu na specyfikę Księgi Samuela czytaliśmy do tej pory dość duże porcje tekstu. Czytaliśmy po kilka rozdziałów. Dzisiaj zwolnimy, nie tylko żeby dać czas tłumaczom na przetłumaczenie, ale zwolnimy dlatego, że w 8 rozdziale, do którego dotarliśmy, dzieją się rzeczy bardzo ważne i bardzo istotne do tego, co się wydarzy później. Więc w 8 rozdziale Bóg zostaje wzgardzony, czy też odrzucony przez lud Izraela. 8 rozdział zaczyna się w pierwszym wersecie od informacji, że Samuel się zestarzał, co oznacza, że od ostatniej bitwy z Filistyńczykami minęło już trochę czasu. Dalej czytamy, że jego kapłańskie obowiązki przejęło jego 2 synów. I jest takie polskie przysłowie, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Ono jest używane, żeby zaznaczyć podobieństwo pomiędzy rodzicami a dzieckiem. I w tym przypadku te 2 jabłka upadły bardzo daleko od jabłoni i mało tego jeszcze zgniły, bo jak czytamy w wersecie 3 w 8 rozdziale, lecz jego synowie Samuela, nie postępowali tak jak on. Podążali za zyskiem, brali podarunki i naginali prawo na swoją korzyść. 2 niegodziwych synów lidera narodu. Skądś to znamy, prawda? Czytaliśmy o tym właściwie parę rozdziałów wcześniej. Wtedy arcykapłanem był Heli i on miał 2 niegodziwych synów, Hofniego i Pinchasa, którzy jako kapłani dopuszczali się podobnych nadużyć. I lud Izraela, pamiętając te wydarzenia z czasów Helego, co się wtedy działo za jego rządów i za rządów jego 2 synów, czyli pamiętając te przegrane bitwy z Filistyńczykami, uprowadzoną Arkę Przymierza, zaczynałem kombinować, co by tu zrobić, żeby ta historia się nie powtórzyła. I wymyślili coś takiego. Przeczytam w 8 rozdziale od 4 wersetu, co wymyślili. Zebrali się więc wszyscy starsi Izraela, przybili do Samuela do ramy i oznajmili mu: ty się zestarzałeś, a twoi synowie nie postępują tak jak ty. Ustanów nam więc króla, aby sprawował nad nami sądy, jak to jest u wszystkich narodów. Samuelowi wydawało się złe, że żądali: daj nam króla, aby sprawował nad nami sądy. Modlił się zatem do Pana. A Pan odpowiedział Samuelowi: wysłuchaj głosu Izraelitów, wszystkiego, co do ciebie powiedzieli, ponieważ oni nie ciebie odrzucili, albo wzgardzili, w zależności od tłumaczenia, lecz odrzucili mnie jako swojego króla. Podobnie jak wszystko, co robili od dnia, gdy wyprowadziłem ich z Egiptu, aż do dziś, kiedy mnie porzucili i służyli innym bogom. Tak postępują także z tobą. Otóż teraz wsłuchaj się w ich głos, ale wyraźnie ich ostrzeż i ogłoś im, jakie są uprawnienia króla, który będzie nimi rządził. Samuel przekazał więc wszystkie słowa Pana ludowi, który domagał się od niego króla. Dalej czytamy, jak Samuel odczytuje to prawo dotyczące króla, ostrzegając, co się stanie. Ziemski król zrobi to, co robią ziemscy królowie. To znaczy ustanowi podatki, zabierze najlepszych synów i najlepsze córki i weźmie ich do pracy u siebie. Przejmie najlepsze ziemie. To znaczy w mniejszym lub większym stopniu ten ziemski król będzie opresyjny. I mało tego, on jeszcze nie da nic dodatkowo, co już daje Bóg. Czyli ziemski król coś zabierze, ale wcale nie gwarantuje, że da coś więcej niż Bóg. Wręcz przeciwnie, możemy założyć, że właśnie nie da więcej niż Bóg. Więc kalkulacja wydaje się być prosta. To po co taki król? A do jakiego wniosku doszli Izraelici? Spójrzmy na wersety od 19 do 22. Lud nie chciał jednak usłuchać głosu Samuela, lecz odpowiedział: nie, niech nad nami będzie król. Wtedy będziemy jak wszystkie inne narody. nasz król będzie sprawował nad nami sądy, wyruszał przed nami i prowadził nasze wojny. Samuel wysłuchał wszystkich słów ludu i przekazał je Panu. Pan zaś powiedział do Samuela: wsłuchaj się w ich głos i ustanów im króla. Wówczas Samuel przemówił do Izraelitów: idźcie każdy do swojego miasta. I tak właśnie Izrael wzgardził Bogiem jako królem. By przyjrzeć się temu bliżej, chciałbym zwrócić waszą uwagę na tą odpowiedź Izraela do Samuela w wersetach 19-20. Oni mu odpowiedzieli tak: nie, niech nad nami będzie król. Wtedy będziemy jak wszystkie inne narody. Nasz król będzie sprawował nad nami sądy, wyruszał przed nami i prowadził nasze wojny. Ta odpowiedź zawiera w sobie cztery składowe, cztery elementy. To jest w wersecie 19 wezwanie: niech nad nami będzie król. W wersecie 20 zdanie: wtedy będziemy jak wszystkie inne narody. Kolejny, czwarty element to również w wersecie 20: nasz król będzie sprawował nad nami sądy. I czwarty element, wojenny, to końcówka wersetu 20, czyli nasz król będzie wyruszał przed nami, czyli dowodził w bitwach i prowadził nasze wojny. I kiedy przyjrzymy się tym elementom, zobaczymy, że dostrzeżemy takie co najmniej trzy postawy Izraela, które były odrzuceniem Boga, były wzgardzeniem Bogiem, były policzkiem wymierzonym w Niego. I tą pierwszą postawę opisałbym hasłem: Izrael nie dostrzegał lub lekceważył rolę, jaką Bóg odgrywał w jego życiu. I spójrzmy. Izrael nie dostrzegał lub lekceważył fakt, że Bóg był królem, rządził nimi. Widać tutaj brak w tym wezwaniu, niech będzie nad nami król, widać brak świadomości, że oni już mają króla. Mają Boga, który jest królem. Stąd te słowa w wersecie 7, które Bóg wypowiada do Samuela: oni nie tobą wzgardzili, tylko mną wzgardzili jako królem. Izrael miał więc króla, ale zaczął szukać innego, więc zachował się trochę jak mąż, który szuka innego męża dla swojej żony, bo ją odrzucił albo wzgardził nią. Tak się zachowuje Izrael w tym fragmencie. Widzimy jeszcze, że Izrael, prosząc o to, by dostał króla po to, aby sądził, nie dostrzega też roli, jaką Bóg pełni, jeśli chodzi o rolę sędziego. Bóg ustanawiał sędziów suwerennie nad Izraelem i sam też sądził Izrael. Było to też w pewnym sensie wotum nieufności wyrażone w stosunku do Boga. Ono wyrażone słowami mogłoby brzmieć w ten sposób: Boże, widzimy, co się dzieje w domu naszego obecnego sędziego Samuela. I nie ufamy, że ty się tym problemem zajmiesz i się z tym problemem uporasz. Dlatego chcemy tę sprawę rozwiązać po swojemu. My chcemy się zająć tym problemem i ustanowić sami sobie swojego sędziego. I kolejnym takim elementem, który Izrael nie doceniał albo lekceważył, i on jest chyba najbardziej szokujący, to to, że Bóg przecież już prowadził ich bitwy i wojny. Taki jest zresztą dokładnie kontekst tego ósmego rozdziału. Kontekstem tego rozdziału jest rozdział 7, w którym to Bóg sam i w pojedynkę pokonuje de facto Filistyńczyków, czyli ich największych aktualnie wrogów. I mało tego, Izrael jeszcze nie wierzy, że Bóg spełni swoje obietnice dane Izraelowi, które Izrael już wtedy miał. I czytamy o tych obietnicach między innymi w Księdze Wyjścia. W rozdziale 14 Księgi Wyjścia czytamy na przykład takie słowa: Mojżesz jednak odpowiedział ludowi: nie bójcie się, wytrwajcie, a ujrzycie wybawienie Pana, które wam dzisiaj zgotuje. Egipcjan, których dziś oglądacie, nie będziecie już nigdy widzieć. Pan będzie za was walczył, wy zaś milczcie. Mamy więc taką paradoksalną sytuację, w której Izrael znajduje się na terytorium, które Bóg de facto podbił za nich, zaprowadził ich w to miejsce. Mało tego, dopiero co odparł właściwie samodzielnie atak Filistyńczyków na tę ziemię, czym de facto spełnił swój królewski obowiązek ochrony narodu. I oni teraz przychodzą i proszą Samuela, daj nam króla, aby prowadził nasze bitwy i wojny. Niebywałe. Drugi policzek, taki drugi element, który jest odrzuceniem Pana Boga przez Izraelitów w tym fragmencie, jest, można byłoby go opisać, Izrael jest nieposłuszny Bożemu przykazaniu. Wtedy, kiedy mówi, daj nam króla, a wtedy będziemy jak wszystkie inne narody. Izrael w tym momencie zdradził swoją motywację. On chce króla, bo chce być jak inne narody, jak narody dookoła niego. Co jest odrzuceniem Boga, wzgardzeniem Bogiem, co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze jest sprzeciwem wobec Bożej woli, ponieważ Bóg wyraźnie przykazał, że Izrael ma nie być jak inne narody. I tu również w Księdze Wyjścia, którą Izraelici wtedy mieli, czytamy takie Boże wezwanie, Boży nakaz, że Izrael ma być właśnie wyjątkowy, ma być inny, ma być święty, czyli oddzielony, inny niż wszyscy dookoła. W Księdze Wyjścia w 19 rozdziale, w wersetach 5-6, znajdujemy takie wezwanie Pana Boga. A teraz, jeżeli będziecie uważnie mnie słuchać i przestrzegać mojego przymierza, to staniecie się moją szczególną własnością wśród wszystkich narodów, bo cała ziemia należy do mnie. A wy będziecie dla mnie królewskim, królestwem kapłańskim, ludem świętym. Izrael miał być tak bardzo inny od wszystkich dookoła, żeby narody, patrząc na Izrael, mówiły, jakiego oni mają wspaniałego Boga. Ale tutaj wzgardzają tym nakazem. Drugi element jest taki, że to wezwanie, które widzimy na slajdzie, ono jest częścią przymierza z Panem Bogiem. Pan Bóg zawarł przymierze z Izraelem poprzez Mojżesza. Więc de facto Izrael w tym momencie, kiedy żąda króla i chce być jak inne narody, nie dość, że właśnie sprzeciwia się tej Bożej woli, to jeszcze łamie przymierze, w jakim się z nim znajduje. I trzeci, ostatni, o którym chciałbym powiedzieć, negatywny element tej postawy Izraelitów, który możemy dostrzec, to, że Izrael w obliczu problemu szuka swoich ziemskich rozwiązań, zamiast polegać na Bogu. Ich poczucie bezpieczeństwa jest zachwiane, martwią się o swoją przyszłość, o to, że będą rządzeni przez dwóch niegodziwych synów Samuela, więc szukają swojego rozwiązania. W ogóle nie powołują się na Boga. Przychodzą do Samuela i mówią, Samuelu, widzimy problem, tu jest nasze rozwiązanie, wykonaj. A jeszcze przecież nie tak dawno temu, bo w poprzednim rozdziale, w 7 rozdziale, kiedy było zagrożenie ataku przez wojska filistyńskie, zrobili dokładnie coś odwrotnego. Przyszli do Samuela, i czytamy o tym w 7 rozdziale, w 8 wersecie, i powiedzieli, nie ustawaj w wołaniu za nami do Pana, naszego Boga, aby On wyzwolił nas z ręki Filistynów. I po kilkudziesięciu latach znowu przychodzą do Samuela, ale już zupełnie z inną prośbą, właściwie to nawet nie z prośbą, z żądaniem. Jakże inna postawa i jakże odmienne przesłanie. I to jest ten moment, w którym musimy przenieść się z XI wieku przed Chrystusem do XXI wieku po Chrystusie, i zadać to trudne pytanie, a jak my gardzimy Bogiem? Jak my możemy wzgardzić Bogiem? Jak my możemy Go odrzucić? W jaki sposób możemy Go odtrącić dzisiaj? Najpoważniejszy sposób, w jaki możemy to zrobić, to odrzucić Boga poprzez odrzucenie Jezusa Chrystusa, a konkretnie wiary w Niego i w to, że Jego śmierć na krzyżu zmyła mój grzech. Chodzi o odrzucenie wzgardzenie Bożego rozwiązania na problem, jakim jest grzech. I co ciekawe i znamienne, to samo słowo, które jest w Księdze Samuela użyte i tłumaczone właśnie jako wzgardzić czy odrzucić, ono jest też tam w stosunku do Boga, jest też wykorzystane przez ewangelistę Łukasza. W 23 rozdziale jego Ewangelii użył tego słowa, aby opisać, w jaki sposób Herod i jego żołnierze traktowali Jezusa. Mamy tam scenę, w której Jezus tuż po wjeździe do Jerozolimy, właśnie jako ten obiecany król, jako obiecany Mesjasz, zostaje odrzucony, zostaje wzgardzony przez świecką władzę, przez Heroda. Jeszcze szyderczo dostaje przy tym dworską, królewską pelerynę. Później jest jeszcze odrzucony przez przywódców religijnych i przez lud, który żąda ukrzyżowania jego, a uwolnienia Barabasza, jak czytamy właśnie w 23 rozdziale Ewangelii Łukasza. Jest jeszcze w Nowym Testamencie takie miejsce, które bardzo mocno i dosadnie opisuje to, co się dzieje, kiedy właśnie dołączamy do tego tłumu i odrzucamy Jezusa. Apostoł Jan na początku swojego pierwszego listu od wersetu 8 pisze takie słowa. Jeśli mówimy, że nie mamy grzechu, to sami siebie oszukujemy i nie ma w nas prawdy. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, to Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści nam i oczyści nas z wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, czynimy go kłamcą i nie ma w nas jego słowa. Inaczej mówiąc, jeśli myślisz, że grzech nie jest twoim problemem, to nazywasz Boga kłamcą, bo Bóg mówi, że grzech to problem. I jeśli mogę tak to ująć, to jest to problem śmiertelny i poważny. I apostoł Jan ten sam list w podobnym tonie nie tylko zaczyna, ale kończy. Kiedy pisze takie słowa w 5, ostatnim rozdziale od wersetu 10. Ten, kto wierzy w Syna Bożego, ma w sobie świadectwo Boga. Ten zaś, kto nie wierzy Bogu, czyni go kłamcą, bo nie uwierzył świadectwu, jakie Bóg dał o swoim Synu. A świadectwo to jest następujące. Bóg dał nam życie wieczne, a życie to jest w Jego Synu. Inaczej mówiąc, nie tylko brak akceptacji problemu, jakim jest grzech, jest formą odrzucenia Boga i nazwania go kłamcą, ale też odrzucenie Bożego rozwiązania tego problemu jest odrzuceniem Boga i nazwaniem go kłamcą. A Bożym rozwiązaniem problemu grzechu jest oczywiście wiara w to, że ten nasz problem, czyli grzech, Jezus Chrystus wziął na siebie i za niego umarł na krzyżu zamiast nas, w nasze miejsce. I czy nam się to podoba, czy nie? Potrzebujemy ratunku i zbawienia od naszych grzechów i Bóg nas zbawia tylko dzięki swojej łasce i tylko poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszystko inne jest odrzuceniem Pana Boga, jest wzgardzeniem Nim i nazwaniem Go kłamcą. I to był sposób, w jaki ludzie niewierzący odrzucają Pana Boga. Ale jak to jest z ludźmi, którzy wyznali Pana Jezusa swoim Panem i Zbawicielem? Tutaj czekają na nas bardzo podobne pułapki i zmagania takie, jakie miał Izrael. Oni mieli swojego króla, swojego sędziego i swojego wojownika w Bogu. I nie dostrzegali tego. Nie dostrzegali tego, że Bóg tę rolę pełni i że wypełnia swoje obietnice i swoje powinności w 100%. Z jakiejś przyczyny ignorowali to i szukali bardziej ziemskiego, namacalnego odpowiednika, jakiegoś ziemskiego króla, w którym mogliby widzieć wypełnienie tych ról. I tu jest pułapka, że my również możemy nie doceniać lub ignorować rolę Boga w naszym życiu. Bóg przecież mógłby wtedy w 8 rozdziale w Księdze Samuela odpowiedzieć Izraelowi mniej więcej coś takiego, no to ile jeszcze bitew mam wygrać? Co mam jeszcze dla was zrobić, żebyście w końcu zaczęli mnie traktować jak króla, zaufali mi i uwierzyli mi? zaufali w moje obietnice i we mnie. I czy to nie jest tak, że Pan Bóg czasami mógłby dzisiaj zapytać nas i powiedzieć: Paweł, przez jak wiele jeszcze problemów mam cię przeprowadzić? Jak bardzo mam się jeszcze tobą opiekować? Jak wiele łaski mam ci jeszcze okazywać? Jak bardzo mam się jeszcze o ciebie troszczyć? Ile jeszcze mam ci dawać wiary i wzrostu, byś kolejnym razem mi zaufał? Zaufał jako swojemu Bogu, jako swojemu wybawcy, jako swojej skale i swojej twierdzy. Jeśli to pytanie jakoś trafiło w twój czuły punkt, to pozwól, że nie zostawię cię tylko z problemem, ale zaproponuję również rozwiązanie, takie Boże rozwiązanie tego problemu. Jako chrześcijanie, by wzrastać duchowo i pogłębiać to swoje zaufanie do Pana Boga, potrzebujemy w naszym życiu relacji z innymi chrześcijanami. Potrzebujemy lokalnej społeczności ludzi wierzących, której jesteśmy częścią. I z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że takim szczególnym miejscem, w którym możemy się nauczyć tej uległości w stosunku do Boga, tego pogłębiania zaufania Mu, zaufania w Jego obietnice, w Jego prowadzenie, to relacje z bardziej doświadczonymi i dojrzałymi chrześcijanami. Tak jak Pan Jezus miał swoich uczniów, którzy dorastali i wzrastali w relacji z Nim, tak jak Tymoteusz miał swojego Pawła, przy którym mógł dorastać i uczyć się coraz więcej o Bogu, uczyć się tego zaufania, tak i my możemy to robić dzisiaj. Oczywiście idealnych chrześcijan nie ma i z pewnością ich nie znajdziesz, ale myślę, że na pewno znajdziesz kogoś bardziej doświadczonego w wierze niż ty sam, który byłby w stanie cię wesprzeć w twoich trudnych momentach, w momentach zwątpienia. I w związku z tym, że osoby bardziej doświadczone przeszły już wiele z Panem Bogiem, byłyby w stanie ci pomóc. I do tego cię zachęcam, do szukania takich relacji z osobami starszymi i bardziej doświadczonymi w wierze. Izrael miał jeszcze to pragnienie, by być jak inne narody. I jak to się ma do nas dzisiaj? Prawda jest taka, że wszystkie te wezwania ze Starego Testamentu do Izraela, że on ma być właśnie święty, oddzielony, ma być inny, ma żyć Bogu na chwałę, są w Nowym Testamencie włożone na barki Kościoła. Kościoła, czyli wspólnoty ludzi wierzących. I jest w dotrzymywaniu tego taka fatalna trudność i odwieczne napięcie, taki odwieczny konflikt pomiędzy światem i jego zasadami, tymi zasadami, które są i tymi wartościami, które istnieją w kulturze, która jest dookoła nas i w którą jesteśmy wsiąknięci, oraz pomiędzy Kościołem, tym jak on powinien żyć, i Bożymi zasadami, za którymi Kościół powinien podążać i które powinien głosić. I to napięcie widzimy od początku istnienia Kościoła. Ten konflikt, przez który pierwsi chrześcijanie byli prześladowani, i drudzy chrześcijanie byli prześladowani, i trzeci chrześcijanie byli prześladowani. I jest to konflikt, który istnieje do dzisiaj, i do dzisiaj chrześcijanie są prześladowani, jeśli akurat zbyt mocno, zbyt wyraźnie głoszą Bożą prawdę, która aktualnie stoi w sprzeczności z jakąś zasadą, która w świecie jest uznawana za świętą. I widzimy to napięcie w historii Kościoła, kiedy Kościół był atakowany przez ideę oświecenia czy modernizmu. I widzimy to dzisiaj, kiedy Kościół jest atakowany za głoszenie Bożych prawd dotyczących ludzkiej na przykład seksualności, płciowości, małżeństwa czy też aborcji. I ze smutkiem obserwuję czasami postawy takiego zgniłego kompromisu, na który czasami ze światem idą niektórzy liderzy chrześcijańscy. Tak jak Izrael, oni szukają króla, ziemskiego króla, żeby być jak inne narody. J.C. Ryle, czy jakiś znany autor i komentator biblijny, anglikański biskup Liverpoolu, anglikański z tego ewangelikalnego skrzydła, napisał kiedyś takie wezwanie, taką modlitwę. Nie dopuść, byśmy kiedykolwiek zawinili, składając choćby cząstkę prawdy na ołtarzu pokoju. I wierzę, że jako Kościół XXI wieku w tym dzisiejszym fragmencie, który omawialiśmy, znajdujemy i zachętę, i przestrogę, by nie składać żadnej cząstki Bożej prawdy na ołtarzu pokoju ze światem. Bo pokoju ze światem i tak nie będziemy mieć. A jedyne, co osiągniemy, to wzgardzenie Bogiem, odrzucenie Boga. Podsumowując, tak jak wspomniałem na początku, Księga Samuela jest księgą przejścia, księgą przełomu. I dzisiaj przeczytaliśmy taki fragment, w którym to przejście się dokonuje. Kończy się era sędziów i zaczyna się era królów. I bezpośrednią przyczyną tego przejścia jest ludzkie, grzeszne pragnienie, które u swojego podłoża jest odrzuceniem Pana Boga. Jest odtrąceniem Pana Boga. Jest policzkiem wymierzonym w Pana Boga. Izrael odtrącił jako Boga jako króla. Nie docenił, że Bóg rządził nimi i troszczył się o nich. Izrael pogwałcił przymierze z Panem Bogiem, ponieważ nie usłuchał tego wezwania, by nie być jak inne narody. Oni chcieli być jak inne narody, czym wzgardzili Panem Bogiem. Okazali mu brak zaufania. Pokazali mu, że nie ufają tak naprawdę w jego prowadzenie. Wzięliśmy z tego lekcję, zastanowiliśmy się, jak my dzisiaj możemy wzgardzić Panem Bogiem, jak możemy go dzisiaj nie doceniać jego roli w naszym życiu. Oraz przejrzeliśmy też pokrótce, jak my dzisiaj jesteśmy wystawieni na pokusy, by chłonąć ideę z zewnątrz i przemycać się do Kościoła. Ustanawiać sobie takich ziemskich królów, by być jak inne narody. Zajrzeliśmy też na chwilę do Nowego Testamentu i zobaczyliśmy, że dzisiaj ludzie na świecie mogą wzgardzić Bogiem, odrzucając Jego zbawienie. Zbawienie, którego treścią jest wiara w Jezusa Chrystusa i w to, że On umarł na krzyżu, na którym to my powinniśmy wisieć, ale On tę karę wziął na siebie. Zaprzeczenie tej prawdzie jest odrzuceniem Bożego zbawienia i nazwaniem Go kłamcą, jak to opisał apostoł Jan. Z tą myślą chciałbym was zostawić i pozwólcie proszę, że pomodlę się o was. Powstajmy proszę do modlitwy.